Panu, bracia i siostry. Zrobiło się chłodniej i to chyba dobrze, dlatego że nikt z nas nie żałuje, że nie jest teraz gdzieś tam nad wodą. I raczej trzeba nam współczuć tym, którzy właśnie tam się znajdują w tych miejscach, dlatego że pewnie są w niewesołych nastrojach. Chwała Panu, że możemy być razem, że wybraliśmy miejsce, gdzie możemy słuchać Słowa Bożego. I o czym bym chciał mówić, tak sobie zapisałem, konsekwentne i niekonsekwentne życie chrześcijańskie. Chciałbym zwrócić na wiele miejsc Słowa Bożego naszą uwagę, które właśnie podkreślają to, że trzeba pewnej konsekwencji, pewnej też wytrwałości, pewnej systematyczności w naszym chodzeniu za Panem, aby to miało sens i aby to dawało właściwe efekty, aby to dawało zadowolenie nam samym i też przyczyniało się do budowania Królestwa Bożego. Na początek chciałbym przeczytać z listu do Hebrajczyków odstęp z 10 rozdziału. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 32 wiersza. I zwróćmy uwagę, że ten odstęp jest zatytułowany w Biblii Napomnienie do dalszej wytrwałości. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami, czy to gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi tak się obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Tutaj przypomina ten autor listu do Hebrajczyków tym adresatom, żeby sobie przypomnieli pewne sytuacje, kiedy ponosili pewne ofiary, kiedy sprawa ich wiary była taka bardzo żywa, bardzo gorąca w ich życiu, kiedy czytamy, wytrwali w licznych zmaganiach i utrapieniach, też przyjęli z radością grabież swojego mienia. Po prostu zwraca uwagę na czas, kiedy ich serca były takie bardzo gorące dla Boga i to się przejawiało w ich postępowaniu i w ich postawie. Oni po prostu byli pełni radości, mimo że znosili bardzo dramatyczne rzeczy ich dotykały. I jest napomnienie w 35 wierszu. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. A więc jest wielka zapłata, jest wielka nagroda za to, kiedy my konsekwentnie idziemy za Panem, kiedy my właśnie jakoś tak pilnujemy tego, żeby trwać w pewnych rzeczach, w pewnym sposobie postępowania, w pewnych postawach. Ale też później ostrzega i to bardzo drastycznie, bo mówi, jeśli się ktoś cofnie, czyli inaczej mówiąc, jeśli nie wytrwa w tym konsekwentnym naśladowaniu Chrystusa. Tu jest powiedziane, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Bóg wtedy nie ma upodobania w takim naszym postępowaniu. To znaczy, że od razu przestaje nas kochać. To nie znaczy, że od razu nas odrzuci czy jakoś skreśli, ale nie podoba mu się to. Jest zasmucony w jakiś sposób. Ale tu ostatni ten wiersz z tych przeczytanych mówi, lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. I tu jest bardzo groźne połączenie, bo jest powiedziane, nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. Czyli łączy te dwie rzeczy. Jeżeli się ktoś cofa, to się naraża na wielkie niebezpieczeństwo. Oddala się od Pana i to grozi zgubą. I tak, kiedy się zastanawiałem, to taka pewna konsekwencja i pewna wytrwałość w różnych drobnych rzeczach, ona dotyczy też życia praktycznego, takiego życia naszego na co dzień. Często możemy widzieć, szczególnie u młodych ludzi, taką pewną żywiołowość, taką bezplanowość, takiego coś. To się zaczyna już od samego rana, kiedy budzi się człowiek, wstaje, no to wiadomo, że na przykład przed pójściem do szkoły trzeba cały szereg różnych czynności wykonać, trzeba wstać, trzeba się umyć, trzeba skorzystać z toalety, trzeba się ubrać, trzeba się uczesać, trzeba zjeść śniadanie i tak dalej. I to wymaga pewnej systematyczności. Ale jakże to jest przykre i takie no, nieciekawe, kiedy człowiek wstaje i jeszcze w piżamie, jeszcze rozczochrane włosy i pierwsza jego czynność to włączyć telewizor i siąść i siedzieć przy nim jak tylko można, jak najdłużej. Dopiero jak już zegar bardzo groźnie się zbliża do czasu, kiedy zaczynają się lekcje, no to szybko, szybko pozbierać książki i tak dalej. I takie różne rzeczy i to się przejawia później przez cały dzień. Wraca młody człowiek ze szkoły i szybko gdzieś rzuci książki, kurtka gdzieś tam zwisa z krzesła, but jeden tu, drugi tam, bo czeka jakaś rozrywka, bo czeka gra w komputerze, czy czeka jeszcze coś innego. I to świadczy o takim nieuczesaniu życia, takiej pewnej żywiołowości, która na pewno nie jest dobra. Tam w okolicy Cieszyna jest takie powiedzenie gwarowe, że taki człowiek to mówią, że jest przed wyćwiką, że jeszcze po prostu nie wyćwiczyli go, jest taki żywiołowy, jest taki niepozbierany, niepoukładany. I nie świadczy to dobrze o takim człowiekowi. Mamy nadzieję, widząc takich ludzi młodych, że życie ich będzie uczyć, że jakoś z czasem się otworzą ich oczy na to, że to jest niedobre, że to jest wręcz zawstydzające, jeżeli ktoś tak postępuje, jeżeli tak się zachowuje. Ale jest też wielkie niebezpieczeństwo, że to się będzie przenosić, że człowiek z tego nie wyrośnie i będzie już dorosły, a ciągle takie rzeczy będą miały w jego życiu miejsce. I że to będzie rzutować na jego życie rodzinne, na jego życie zawodowe, na życie społeczne, że tak się będzie zachowywał na studiach, że tak się będzie zachowywał w pracy, że jego biurko będzie świadczyć o tym, że właśnie jest taki niedbały, taki byle jaki we wielu rzeczach. I to jakoś rzutuje na wartość człowieka. Jeżeli widzimy takiego człowieka, no to jakoś mamy wątpliwe myśli o jego wartości, o jego i czasem taka myśl przychodzi, no biedny ten chłopak, biedna ta dziewczyna, która obierze sobie takiego za partnera życia, bo to później całe życie będzie jakoś tym naznaczone, będzie rzutować. To wszystko mówię tylko jako pewien wstęp, bo nie chcę mówić o tych rzeczach praktycznych, chociaż one są też częścią naszego chrześcijaństwa, ale chodzi mi o podobne zjawisko, o takie same zjawisko w życiu duchowym. Bo tam też można być konsekwentnym i można być niekonsekwentnym. Przeczytajmy w Ewangelii Mateusza 13 rozdział, 21 wiersz. Tam jest powiedziane tak. Może jeszcze 20. A to Pan Jezus tłumaczy, wyjaśnia podobieństwo o siewcy. A posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia, nadto jest niestały. I gdy przychodzi ucisk albo prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. Też jest ciekawe miejsce w liście Jakuba, 1 rozdział, 8 wiersz. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. To jest mowa o tym, kto składa prośby swoje, ale czyni to bez wiary. I mówi, taki człowiek nic nie otrzyma od Boga, bo jego dusza jest rozdwojona, on jest chwiejny w całym swoim postępowaniu. I wiecie, to może w tej sferze duchowej się przejawiać no, też w najróżniejszy sposób, nawet w drobiazgach, nawet w podejściu do pewnej systematyczności w modlitwie, czy w czytaniu Słowa Bożego, czy w jakichś czynnościach. Jeżeli się powierzy takiemu człowiekowi jakieś zadanie, w zborze, czy po prostu w służbie dla Pana, no to bardzo różnie wyglądają efekty tej pracy. Właśnie w zależności od tego, czy podchodzimy sumiennie, czy podchodzimy ze starannością, z pewną konsekwencją i systematycznością, albo czy tak sobie na żywioł. I może być tak, że rodzina wieczorem mówi do siebie, no dzisiaj już nie będziemy się wspólnie modlić, bo film był zbyt długi i już nie ma czasu. Albo sobie powiedzą, no w tym miesiącu nie damy dziesięciny, bo w czasy były zbyt drogie, więc nas nie stać, musimy na czymś oszczędzić, więc zaoszczędzimy w ten sposób. Miałbym coś zrobić, o co mnie pastor prosił, ale wtedy bym nie mógł pójść na ten mecz, bo on akurat wypada wtedy. No i wiecie, takie są cały szereg takich rzeczy, gdzie my wiemy, jakby należało postąpić, jakby było słusznie, ale taka jakaś nasza żywiołowość, taka jakieś nasze nieprzyłożenie się zbyt poważnie do sprawy sprawia, że owszem, uznajemy, że trzeba byłoby, ale jednak nie, ale jednak tego nie czynimy. I to jest właśnie ta chwiejność w całym postępowaniu, brak stabilności. I problem jest w tym, że taka postawa sprawia, że taki człowiek jest niepewny, jest chwiejny, jego łatwo zniechęcić, jego łatwo obalić, jego łatwo pokonać. Ludzie Boży, o których mówi Słowo Boże, o których mówi Pismo Święte, byli mocni, byli waleczni, byli zwycięzcy, a najczęściej uczyli się tego w młodym wieku. od samego początku Bóg w jakiś sposób ich kształtował i uczył ich wytrwałości, uczył ich systematyczności. W życiu wiary czekają nas wielkie, ogromne wyzwania, które często są, dochodzą do samej granicy tego, co możemy wytrzymać. Po prostu często borykamy się z tak wielkimi problemami, że one są prawie że nad nasze siły. Ale właśnie te siły i ten nasz potencjał jest zależny od naszej postawy, od tego, czy jesteśmy ludźmi wytrwałymi, czy jesteśmy zdeterminowani trwać, albo też, czy jesteśmy właśnie tacy chwiejni, tacy w tych drobnych rzeczach. Bo jeżeli w drobnych rzeczach nie potrafimy się wziąć w garść, jeżeli w tych drobnych rzeczach nie potrafimy wprowadzić jakiegoś ładu w swoje postępowanie, to jakże potrafimy właśnie w tych takich rzeczach, które są tak bardzo wielkim wyzwaniem, które są tak bardzo wielkim, powiedzmy, zagrożeniem, czy stawiają ogromne wymagania przed nami. I to determinuje, to określa, jakimi jesteśmy ludźmi, jakimi jesteśmy chrześcijanami. Czy można się od nas spodziewać, że będziemy odnosić zwycięstwa dla Pana, czy też tak się tylko będziemy wlec gdzieś w ogonie. Chcę w związku z tym zajrzeć do Ewangelii Jana 15 rozdziału, który jest bardzo znany, mówi o trwaniu w Chrystusie. Może przeczytajmy kilka wierszy od początku. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość. Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie miłości mojej. W całym tym fragmencie ciągle i ciągle się przewija ten wyraz. Trwajcie. I to jest właśnie to, na co chcę szczególną uwagę zwrócić, co chcę szczególnie podkreślić. Bo aby trwać, trzeba właśnie konsekwencji. Bo jak jest taka żywiołowość, to byle wiatr, byle podmuch, byle jakaś przeciwność się pojawia na naszej drodze i już jesteśmy przed dylematem, przed wyborem, czy dalej trwać, czy nie trwać. I taki żywiołowy wtedy, jak czytaliśmy, jest chwiejny, jest niestały i odstępuje, i gorszy się, i rezygnuje, i się zniechęca, i upada, i po prostu przegrywa, odnosi porażkę. I tak się zastanawiałem nad tym mechanizmem tego przepływu życia od krzewu winnego, od tego korzenia, od tego pnia do tych latorośli. My wiemy, jak to wygląda, że tam soki płyną odżywcze, po prostu tętni życie, wszystko to przepływa do latorośli, jak podlejemy glebę w okolicy, to za chwilę się to przejawi w listkach, one odżyją, one się podniosą i też wtedy owoc może pojawia się kwiat, ten kwiat później dalej się rozwija i tworzy się owoc. I to jest życie, musi być ten kontakt. Jeżeli ten kontakt z jakiegokolwiek powodu zostanie przerwany, to ta latorość obumiera i nie może przynieść owocu, nie może być owocna. I to tu jest tak bardzo mocno podkreślone. I kiedy wrócę do tych słów, które czytaliśmy w liście do Hebrajczyków, przypomnijcie sobie. Myślę, że nie wszyscy mamy takie przeżycia, że przyjęliśmy z radością grabież naszego mienia, czy tam się źle z nami obchodzono z powodu naszej wiary. Ale myślę, że wszyscy mamy takie chwile z przeszłości, o ile jesteśmy prawdziwymi dziećmi Bożymi, kiedy nasz stosunek z Panem był taki żywy, taki odczuwaliśmy wyraźnie, że płyną z tego krzewu winnego jakieś soki, jakieś treści, jakieś życiodajne substancje do naszego życia. I myśmy to odczuwali i myśmy też widzieli tego rezultaty, że nasze życie ulegało przemianie w pewnych dziedzinach i owocowało w pewnych dziedzinach. To się przejawiało, po prostu było pożyteczne dla innych, czyli był to jakiś rodzaj owocu. I myślę, że wielu z nas może sobie przypominać takie chwile, wspaniałe chwile. Jesteśmy za nie wdzięczni Bogu. Dzielimy się nimi świadectwami. Ale jak jest na co dzień? Jak jest na bieżąco? Jak jest na dzisiaj? Czy czasem ten życiodajny przepływ między krzewem winnym a latoroślą jakoś nie osłabł, jakoś się nie stłumił, jakoś nie wyschło to wszystko, bo to jest wtedy bardzo groźne. I jeżeli coś takiego się dzieje, to trzeba bardzo z wielką powagą do tego podchodzić i pytać się, dlaczego, Panie, tak jest? Co się stało, że ja nie doświadczam na bieżąco, jakoś to wszystko osłabło, jakoś przestałem to tak odbierać i jakoś tak to przestaje w moim życiu coś działać, coś musi być nie tak. Ale moi drodzy, kiedy się tak zastanawiałem, czy jest wskazana taka modlitwa, Panie, objaw mi, Panie, pokaż mi, w czym jest problem w moim życiu, to taka myśl mi przeszła, że z ręką na sercu, jak my szczerze sobie odpowiemy, to najczęściej my dobrze wiemy, co jest powodem tego, że te właśnie relacje, że ten przepływ życia z krzewu winnego do naszego życia został stłumiony albo jakoś tak mocno przygaszony. I wiecie, wtedy obłudna by była modlitwa, Panie, objaw mi to. Jeżeli ja jestem w moich myślach dobrze świadomy tego, że właśnie moje takie niepoukładanie, moje niedbalstwo, moje zaniedbania w pewnych właśnie tak, w takiej systematyczności pewnych rzeczy, czy to w podejściu do modlitwy, czy w podejściu do Słowa Bożego, czy w podejściu do ofiarności chrześcijańskiej, czy w podejściu do udziału w życiu zborowym, że to wszystko jakoś osłabło z mojej winy. W takim razie nic dziwnego, że te życiodajne treści przestały przepływać. Moi drodzy, i wtedy nie trzeba się o to modlić, tylko trzeba podjąć właściwe środki, właściwe kroki po prostu. żeby to przywrócić, żeby powrócić do wytrwałego wypełniania tych po prostu czynności i do tej postawy, która zapewnia, że właśnie, jak tam czytaliśmy, nie porzucajcie ufności waszej, bo ona ma wielką zapłatę. A więc trwanie przy Panu, trwanie w krzewie winnym, to ma wielką zapłatę. To przynosi wielką nagrodę, to przynosi wielkie korzyści dla danego człowieka i dla też społeczności, dla ludu Bożego, którego jesteśmy członkami. I tak chciałbym nas zachęcić, żebyśmy na to zwracali uwagę, żebyśmy sprawdzali nasze życie pod tym względem. W drugim liście do Koryntian 13:5 jest takie słowo: poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Gdzie ten wyraz trwać jest na wielu, wielu miejscach i on tego właśnie dotyczy. O to dzisiaj chodzi. Doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba żeście próby nie przeszli. A więc jeżeli zaczynamy mieć wątpliwości, czy to życie tętni w nas, czy ten krzew winny zasila nas na bieżąco, to jest najwyższy czas, żeby poddać się próbie i żeby usunąć przeszkody, żeby na nowo to życie tętniło, żeby na nowo to było dla nas czymś żywym, bo wtedy też będzie się na nowo pojawiał owoc w naszym życiu. I można by teraz bardzo wiele przytoczyć przykładów biblijnych, które dotyczą różnych osób, a w których życiu właśnie się to przejawiało, właśnie ten problem pewien. Wspomnę kilka z tych osób, tak tylko krótko wzmiankując, zakładając, że znamy te historie biblijne i że one do nas przemówią, mimo że tak tylko fragmentarycznie to poruszę. Chcę przypomnieć Ezawa, który był bratem Jakuba, synem Izaaka. I on był taki właśnie nieposkładany, taki lekomyślny, wiadomo. Sprzedał lekomyślnie pierworodztwo za miskę soczewicy. Potem jest powiedziane, że z płaczem szukał zmiany swego położenia, ale już było za późno. Po prostu czasem ta nasza lekomyślność, ta nasza taka niefrasobliwość ma ogromnie bolesne skutki, które już trudno naprawić. Naszą relację z Bogiem owszem możemy naprawić, ale jakieś konsekwencje materialne tych błędów, tych upadków, które zaistniały, bardzo często już to jest nieodwracalne. I to na pewno Ezaw nie był złym człowiekiem, na pewno on miał szereg dobrych różnych cech, ale to właśnie takie pewne bałaganiarstwo w jego życiu spowodowało, że Pan Bóg powiedział: nie mam w nim upodobania. I to jest bardzo tragiczne, jeżeli o kimś Pan Bóg mówi, że nie ma w jego postępowaniu upodobania. To jest bardzo bolesne, bardzo dramatyczne. Samson to jest taki człowiek, w którym bardzo wyraźnie się walczą jak gdyby takie dwie natury. On kochał Boga, on działał dla Boga, on był bohaterem wiary, on jest wymieniony w tej galerii bohaterów, którzy przez wiarę różne rzeczy otrzymywali. Ale jego życie było właśnie takie niepoukładane i zrobił wiele upadków. I nie został za to odrzucony, ale jakże bardzo sobie zaszkodził i jakże bardzo pohańbił Boga nieraz tym swoim właśnie takim postępowaniem niekonsekwentnym. I tego się strzeżmy. Chcę też wspomnieć Jakuba, tego starotestamentowego, który miał wiele z takich cech natury niewłaściwych, ale właśnie w trakcie jego życia Bóg się z tym rozprawiał. Bóg dał mu łaskę, że właśnie przez różne trudne przeżycia on się mógł tego pozbywać. On mógł po prostu, no był tak prowadzony, że nie mógł inaczej, musiał prostować swoje drogi przed Bogiem. I na końcu swojego życia on był już taki ukształtowany, już się pozbył tych różnych cech tego starego Jakuba, którego hańbiły i był Izraelem. I ja nie chcę tu, żeby to, co mówię, wybrzmiało tak, że Bóg oczekuje, że my już będziemy funkcjonować we wszystkim tak jakoś precyzyjnie, pedantycznie, że po prostu no, będziemy chodzić jak zegarki. Bóg zna nasze słabości, Bóg zna naszą mentalność, Bóg zna nasze ograniczenia, ale ważne jest to, abyśmy widzieli samych siebie, abyśmy z pokorą przynosili przed Boga te nasze upadki, te nasze niewłaściwe postawy, byśmy Mu pozwalali z nimi się uporać, przemienić się po prostu, tak właśnie jak to było w życiu Jakuba. I wtedy to, co, jeżeli to, co mówię, kogoś oskarża, osądza, to nie dlatego, aby go zniechęcić, aby go jakoś tak no, powalić i po prostu, żeby zrezygnował, ale właśnie dlatego, żeby się podniósł, żeby przyszedł z tą swoją postawą, z tymi swoimi brakami, które sobie może uświadomi, patrząc na te przykłady, żeby przyszedł do Pana i Pan na pewno go przyjmie. Pan na pewno się zatroszczy o to, żeby go z tego oczyszczać, żeby stopniowo z tego go wyprowadzać, żeby się stawał człowiekiem godnym zaufania, systematycznym, właśnie wytrwałym w różnych próbach, w różnych doświadczeniach, czy też wręcz tylko w różnych jakichś kwestiach takiego porządku w codziennym, powszednim naszym duchowym życiu. Byli tacy ludzie, którzy mieli takie bohaterskie zrywy, właśnie jak Samson albo Saul. Chwała Panu, wypełniłem rozkaz Pana, ale tam bydło ryczy, które należało pozabijać, a on tego nie zrobił, bo postanowił złożyć Panu ofiarę. I w końcu właśnie Saul, król Izraela starotestamentowy, był królem przed Dawidem, został odrzucony ze względu na taki swój niepoukładany charakter, ze względu, że nie ukorzył się należycie przed Bogiem. Jak go prorok Samuel napominał, to on mówi: tak, zgrzeszyłem, ale uczcij mnie przed ludem. Po prostu nigdy prawdziwie się nie ukorzył, nigdy prawdziwie nie przyszedł z tymi swoimi problemami przed oblicze Boże. Ciekawą postacią jest Salomon, następca po Dawidzie. Przeczytajmy w pierwszej księdze Kronik 28:7. I rzekł do mnie, to mówi Dawid, że Pan Bóg rzekł do niego: Salomon, twój syn, zbuduje mi świątynię, gdyż go sobie wybrałem za syna i ja będę mu ojcem i utwierdzę jego królestwo na wieki, o ile wytrwa w spełnianiu moich przykazań i wyroków. Jak to jest dzisiaj? A więc potężne obietnice Boże wiążą się z tym, o ile człowiek wytrwa. Ale jak zajrzymy do pierwszej królewskiej 11:6, to zobaczymy coś bardzo bolesnego, bo tam jest napisane: Salomon postępował źle wobec Pana i nie wytrwał wiernie przy Panu, jak Dawid jego ojciec. I to są smutne rzeczy. Jeroboam był właściwie buntownikiem. Jeroboam był nie po linii Bożej, ale ponieważ Bóg musiał zesłać sąd ze względu na Salomona, to postanowił dać 10 pokoleń izraelskich pod władzę Jeroboama. I dał mu też wspaniałe obietnice, tylko że Jeroboam zupełnie to przekreślił swoim postępowaniem i później przez wiele, wiele pokoleń był Jeroboam taką przypowieścią, że Słowo Boże mówi, ten król postępował tak jak Jeroboam, po prostu zupełnie odszedł od Pana, a więc cofnął się i zginął. Są z kolei przykłady liczne ludzi, którzy właśnie byli wytrwali. I nie chcę przedłużać za bardzo, już nie chcę zajmować się tym, jak właśnie się przejawiała wytrwałość tych ludzi, jak się przejawiało to, że nawet w najgroźniejszych sytuacjach, które właśnie całkowicie wymagały tylko wiary w Boga i po ludzku nie można było w żaden sposób rozwiązać tych sytuacji, jak oni właśnie byli wierni, jak oni zwyciężali dzięki temu, że wyprosili sobie od Boga to właśnie, że mogli być wytrwałymi, to właśnie, że mogli wytrwać. Jest taka sprawa, że tacy ludzie chwiejni, niepoukładani, nie stali. Oni mają swojego patrona. Ich patronem jest diabeł, o którym jest powiedziane, mówi to Pan Jezus w Ewangelii Jana w 8 rozdziale. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. A więc on był pierwszą istotą, która nie wytrwała. My wiemy, że on miał potężną pozycję w niebie, był liderem uwielbienia zastępów anielskich, ale nie wytrwał właśnie. I oby utkwiło w naszej świadomości, w naszych sercach to, jak bardzo ważne jest wytrwanie, jak bardzo ważne jest konsekwentne pozostawanie w tym, do czego zostaliśmy powołani. Ja teraz jeszcze krótko tak przelecę przez kilkadziesiąt miejsc Słowa Bożego, w których mowa jest właśnie o wytrwałości, już nie komentując i już nie rozwodząc się. U Mateusza mówi Pan Jezus, kto wytrwa do końca, zbawiony będzie. To w kontekście tych różnych rzeczy dotychczas, kiedy mówił o czasach ostatecznych. To samo jeszcze raz u Mateusza i też u Marka. Kto wytrwa do końca, zbawiony będzie. U Łukasza mówi, w wytrwałości wydają owoc. Przez wytrwałość zyskacie dusze wasze. Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie, to jest Jan 8. Trwajcie we mnie, a ja w was, to czytaliśmy u Jana 15. Dzieje apostolskie 1:14. Ci wszyscy trwali w nauce apostolskiej i tak dalej. Dzieje 2:42. Trwali w nauce apostolskiej. Zachęcali ich, Dzieje apostolskie 11, aby całym sercem trwali przy Panu. Nakłaniali ich, aby trwali, zachęcając, aby trwali. Przez trwanie w dobrym uczynku dążą do sławy i czci i nieśmiertelności. O ile wytrwasz w dobroci, inaczej i ty będziesz odrzucony. W modlitwie wytrwali, Rzymian 12. Abyście trwali przy Panu. Trwajcie w wierze. Efezjan, z całą wytrwałością i błaganiem. Filipian, tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Filipian 4, korono moja, trwajcie w Panu. Kolosan 1, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości. Kolosan 1, 23, jeśli tylko wytrwacie w wierze. Kolosan 4, w modlitwie bądźcie wytrwali. Do Tesaloniczan apostoł chwali, mówi, mając w pamięci wytrwałość w nadziei, chlubimy się waszą wytrwałością. Trwajcie niewzruszenie. Do Tymoteusza kilka razy mówi, w tym trwaj, trwaj w tym. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Trwaj w tym, czegoś się nauczył. Do Hebrajczyków 8:9 jest napisane, nie wytrwali w moim przymierzu. To jest o Izraelitach Starego Przymierza. Wytrwałości wam potrzeba. No, to czytaliśmy na początku. Hebrajczyków 12. Biegnijmy wytrwale w wyścigu. Doświadczenie sprawia wytrwałość, mówi Jakub. Wytrwałość niech prowadzi do dzieła doskonałego. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie. Błogosławiony, kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim. Jakub 5:11, to może przeczytam. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. 1 Piotra 5, 12. Przez Sylwana wiernego wam, jak mniemam brata, napisałem krótko, napominając i upewniając was, że taka jest prawdziwa łaska Boża. W niej trwajcie. 2 Piotra 1:6 mówi, uzupełnijcie, dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie waszą wiarą cnotą, cnotem poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością. 1 Jan mówi, ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył, lecz jak namaszczenie Jego poucza was o wszystkim, jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem i nie, jak was nauczyło, tak w Nim trwajcie. Kto trwa w niej, czyli w nauce Chrystusowej, ten ma i Ojca, i Syna, mówi w drugim liście Jana. I cały szereg jeszcze w objawieniu, w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie. Znam wytrwałość twoją, mówi Pan Jezus do jednego ze zborów. Masz też wytrwałość. Znam uczynki Twoje i wytrwałość Twoją. Objawienie 3:10. To już może na koniec. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam Cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych. Jest ostatnie miejsca w Słowie Bożym mówiące o wytrwaniu, są właśnie w Objawieniu 13 i 14 rozdział. I moi drodzy, może nie żyjemy w czasie, gdzie by trwanie przy Jezusie, trwanie w wierze kosztowało nas jakieś wielkie ofiary. Wręcz przeciwnie. Ale tu jest mowa o tym, że przyjdzie godzina próby na cały świat. My nie wiemy, co to będzie, my nie wiemy, kiedy to będzie, ale wiemy, że diabeł się zawsze stara o to, aby przyprowadzać godzinę próby do naszego życia i robi wszystko, żeby nas wywrócić tylko. I dlatego ta postawa wytrwałości jest bardzo konieczna i niedobrze by było się na nią dopiero zacząć przygotowywać, jak już przyjdzie ta godzina próby. To już będzie za późno. Starajmy się teraz, póki względny komfort mamy w wielu rzeczach właśnie, aby nasze życie wiary było wytrwałe, abyśmy zadbali o to, aby te soki z krzewu winnego przepływały obficie, a wtedy i nasze własne życie będzie obfitować i też Kościół jako całość będzie obfitować, będzie tętnić tym Bożym życiem. I zróbmy sobie taki bilans i wszystko to, co nas oskarża, czego jesteśmy świadomi, że to w taki czy inny sposób przeszkadza w tej relacji naszej z Chrystusem, w przepływie tych duchowych dóbr do naszego życia. Zróbmy z tym porządek, a wtedy Jego dzieło w nas będzie rozkwitać i też owoc naszego życia będzie rozkwitać. Oby tak właśnie było w życiu każdego z nas. Amen.